Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Kolejny krok ku beatyfikacji Jana Pawła II i księdza Popiełuszki dokonał się w Watykanie.
Święci i błogosławieni ukazują skuteczność Ewangelii, powiedział papież pracownikom Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
Arcybiskup Henryk Muszyński zainaugurował posługę prymasa Polski.
19 grudnia witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Potrójne polskie święto w Watykanie. Benedykt XVI uznał dekret o heroiczności cnót Jana Pawła II, o męczeństwie księdza Jerzego Popiełuszki oraz o cudzie za przyczyną błogosławionego Stanisława Kazimierczyka. W sumie papież promulgował 21 dekretów. Bez wątpienia niespodzianką jest ogłoszenie dekretu o heroiczności cnót Piusa XII.
Swojej radości nie kryje postulator w procesie beatyfikacyjnym Jana Pawła II, ksiądz Sławomir Oder. Podkreśla zarazem, że dzisiejsza uroczystość nie kończy całego procesu przebiegającego jak dotąd w bardzo szybkim tempie. Obecnie będą trwały prace związane z uznaniem domniemanego cudu za przyczyną Jana Pawła II. Przypomnijmy, że dotyczy on uzdrowienia z choroby Parkinsona francuskiej zakonnicy, mówi ksiądz Sławomir Oder.
Jest to moment bardzo istotny, kończący proces kanoniczny, którego celem było stwierdzenie, że sługa Boży Jan Paweł II przeżywał swoje życie, wykonując cnoty w stopniu heroicznym, co w języku powszechnym oznacza po prostu, że jest osobą zasługującą na miano błogosławionego i świętego do czczenia w Kościele katolickim. Wiadomo jest rzeczą, że w przypadku tzw. wyznawców tradycja Kościoła stawia jako wymóg potwierdzenie niejako tego przekonania ludu Bożego, już potwierdzonego autorytetem Kościoła, również autorytetem boskim, a więc stwierdzenie cudu, który jest przypisywany w stawiennictwu sługi Bożego, a od dzisiaj czcigodnego kandydata na ołtarze. A zatem w tej chwili w dalszym ciągu trwa proces o domniemanym cudzie.
Uznanie dekretu o męczeństwie księdza Jerzego Popiełuszki oznacza zakończenie procesu beatyfikacyjnego kapelana Solidarności. Uroczystość odbędzie się na terenie archidiecezji warszawskiej i praktycznie pozostaje do ustalenia jedynie data beatyfikacji. Wymowne jest, że męczeństwo polskiego kapłana uznane zostało w 25. rocznicę jego śmierci, mówi ksiądz Bogusław Turek z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
W dzisiejszych systemach totalitarnych stara się zawsze unikać męczenników, bo systemy totalitarne boją się męczenników, tak więc nawet te motywy prześladowań często chce się nadać im taki aspekt społeczny, polityczny. W przypadku księdza Jerzego Popiełuszki pojawiły się takie głosy, że jego śmierć była spowodowana jego zaangażowaniem politycznym czy społecznym. Z zebranego materiału dowodowego i po przebadaniu jego męczeństwa wynika w sposób jasny, że system tego okresu prześladował Kościół, prześladował osoby związane z Kościołem z motywów religijnych, chociaż nie nadawał temu takiej jasnej nazwy. Ksiądz Popiełuszko był prześladowany jako kapłan, nie jako działacz społeczny czy jako polityk. W kontekście męczeństwa księdza Jerzego Popiełuszki należy podkreślić, że to jego świadectwo to jest też jakimś takim oddaniem sprawiedliwości innym kapłanom, osobom zakonnym, które poniosły śmierć, a których może sprawy beatyfikacyjne nie zostały rozpoczęte. Z okresu księdza Jerzego Popiełuszki mówi się o 7 kapłanach. Dekret o męczeństwie to jest takie też oddanie sprawiedliwości tym ludziom i temu okresowi.
Dzisiejsze promulgowanie dekretów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych oznacza też, że Polska będzie miała kolejnego świętego. Jest nim żyjący w XV wieku błogosławiony Stanisław Kazimierczyk, urodzony na krakowskim Kazimierzu i należący do zakonu kanoników regularnych. Zostanie on kanonizowany w Watykanie wraz z pozostałym czworgiem błogosławionych, których dotyczyły promulgowane dziś dekrety o cudach dokonanych za ich wstawiennictwem, mówi ksiądz Bogusław Turek.
Cud, który został zatwierdzony, dotyczy uzdrowienia Piotra Komorowskiego. Jest to cud antyczny. Cud ten wydarzył się w 1617 roku. Polegał na przywróceniu wzroku. On stracił już jedno oko i było niebezpieczeństwo straty możliwości widzenia w drugim oku i właśnie za wstawiennictwem błogosławionego Stanisława Kazimierczyka ten wzrok ocalał. Cud ten otwiera drogę do kanonizacji.
Przyjmując dziś na audiencji prywatnej prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych arcybiskupa Angelo Amato, papież upoważnił tę dykasterię do promulgowania ogółem 21 dekretów. 10 z nich dotyczy cudów, 5 przypisuje się wstawiennictwu błogosławionych, chodzi więc o warunek ich kanonizacji, a dalszych 5 sług bożych, którzy zatem będą mogli być już w bliskiej przyszłości beatyfikowani. Podczas gdy dekret o księdzu Jerzym Popiełuszce jest jedynym stwierdzającym męczeństwo, 10 pozostałych mówi o heroiczności cnót.
Wśród wspomnianych błogosławionych obok Stanisława Kazimierczyka znalazł się kanadyjski zakonnik oraz 3 założycielki zgromadzeń zakonnych, 2 Włoszki i Australijka. Ta ostatnia, zmarła przed 100 laty, błogosławiona Mary McKillop, jest postacią najszerzej znaną.
Słudzy Boży, których wstawiennictwu przypisuje się cudowne uzdrowienia, to 3 Hiszpanie, w tym 2 kapucyni, 1 świecki oraz 2 świeckie Włoszki. 19-wieczna tercjarka i najmłodsza w tym gronie Chiara Badano z ruchu Focolari. Zmarła w 1990 roku, mając 19 lat.
Wśród 10 sług Bożych, których dotyczą dekrety o heroiczności cnót, jest tym razem 2 papieży. Obok naszego rodaka Jana Pawła II znalazł się Pius XII. Stwierdzenie heroiczności cnót Eugenio Pacellego, który po 19-letnim pontyfikacie zmarł 51 lat temu w Castel Gandolfo, było już od dawna przygotowywane i oczekiwane. W sprawie beatyfikacyjnej towarzyszyły jednak polemiki wzniecone w różnych kręgach, zwłaszcza po ukazaniu się osławionej sztuki Chochuta Namiestnik. Ponadto dekrety o heroiczności cnót dotyczą 6 Włochów: franciszkanina, salezjanina, 3 zakonnic i mężczyzny świeckiego oraz francuskiego księdza i angielskiej zakonnicy.
Świadectwo świętych ukazuje wciąż na nowo różne aspekty orędzia Ewangelii, podkreślił to papież, spotykając się z pracownikami Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Dykasteria ta obchodzi 40-lecie istnienia. Wcześniej, przez kilka wieków, sprawami kanonizacji i beatyfikacji zajmowała się w Watykanie Kongregacja Obrzędów.
Kiedy Kościół czci jakiegoś świętego, głosi skuteczność Ewangelii. Odkrywa też z radością, że obecność Chrystusa na świecie, gdy się w nią wierzy i z wiarą czci, może przemienić życie człowieka. Może wydać owoce zbawienia dla całej ludzkości. Ponadto każda beatyfikacja i kanonizacja jest dla chrześcijan potężną zachętą, by intensywnie i z entuzjazmem iść w życiu za Chrystusem, zdążając ku pełni chrześcijańskiej egzystencji i doskonałej miłości. Święci są znakiem radykalnej nowości życia, którą Syn Boży przez swoje wcielenie, śmierć i zmartwychwstanie wszczepił w ludzką naturę. Są też szczególnymi świadkami wiary. Dlatego nie reprezentują przeszłości, ale stanowią teraźniejszość i przyszłość Kościoła i społeczeństwa.
Benedykt XVI przypomniał, że główne etapy uznania przez Kościół czyjejś świętości to beatyfikacja i kanonizacja. Niezbędnym przygotowaniem są ogłoszenie heroiczności cnót albo męczeństwa za wiarę oraz stwierdzenie cudu jako nadzwyczajnego daru, którego Bóg udzielił za wstawiennictwem swego sługi. Taki przebieg sprawy kanonizacyjnej jest wyrazem pedagogicznej mądrości, zaznaczył Ojciec Święty. W pierwszej fazie ludowi Bożemu ukazuje się kandydata do chwały ołtarzy jako wzór życia chrześcijańskiego. Z kolei zachęca się do oddawania mu czci i wzywania jego wstawiennictwa, najpierw przez beatyfikację, tylko w pewnych kościołach lokalnych czy zakonach, a następnie w całej wspólnocie wierzących, gdy zostaje on uroczyście ogłoszony przez papieża świętym podczas kanonizacji.
Ponadto papież spotkał się jak co roku z dziećmi i młodzieżą z Włoskiej Akcji Katolickiej, którzy tradycyjnie odwiedzają go przed Bożym Narodzeniem. Jezus widzi was i słyszy, choć jesteście mali, mimo iż dorośli nie zawsze zwracają na was uwagę tak, jakbyście tego chcieli. On nigdy o was nie zapomina, zauważył Benedykt XVI. Zachęcił najmłodszych, by łączyli się z Chrystusem w modlitwie i starali się być blisko swoich cierpiących rówieśników, zwłaszcza tych, którzy przybyli do Włoch z innych, dalekich nieraz krajów.
Dziennik Radia Watykańskiego. Posługiwanie się papieskim imieniem, obrazem czy herbem, a także samym określeniem papieski, musi być uprzednio zatwierdzone przez Stolicę Apostolską, podało Watykańskie Biuro Prasowe. W ostatnich latach, czytamy w oświadczeniu, można zaobserwować coraz większy szacunek i miłość do papieży. Niektórzy pragną nadawać ich imiona instytucjom akademickim, szkolnym czy kulturalnym, jak również stowarzyszeniom, fundacjom i innym organizacjom. Dlatego też oświadcza się, że Stolica Apostolska ma czuwać nad poszanowaniem papieży i ochroną ich wizerunku i tożsamości w obliczu inicjatyw, które bez upoważnienia posługują się imieniem bądź herbem papieskim dla celów i czynności nie mających nic bądź niemal nic wspólnego z Kościołem katolickim. Niekiedy bowiem poprzez wykorzystanie kościelnego bądź papieskiego symbolu czy logo usiłuje się przydać wiarygodności lub autorytetu różnym przedsięwzięciom, dodaje watykański komunikat.
Uczestnicy posiedzenia Międzyprawosławnej Komisji Przygotowawczej w szwajcarskim Chambéry zaakceptowali projekty dokumentów określających procedurę udzielenia autokefalii lokalnym kościołom prawosławnym. Decyzję z zadowoleniem przyjęto w Patriarchacie Moskiewskim.
Według Nikołaja Bałaszowa dotychczasowe różnice poglądów między lokalnymi kościołami prawosławnymi udało się przezwyciężyć dzięki licznym spotkaniom ciągnącym się na przestrzeni wielu lat. Doprowadziło to do zaakceptowania dokumentów określających procedurę otrzymania autokefalii i autonomii przez lokalne wspólnoty prawosławne. Dodał, że otrzymanie autokefalii lub autonomii powinno być potwierdzone aktem kościelnym podpisanym przez patriarchę Konstantynopola za zgodą i przy współudziale pozostałych zwierzchników lokalnych kościołów prawosławnych lub ich przedstawicieli. Do tej pory w prawosławiu brakowało takiej ujednoliconej procedury uzyskiwania autokefalii. Dlatego autokefalią polskiego prawosławia ogłoszoną przez patriarchat w Konstantynopolu w 1924 roku nie zaakceptował patriarchat moskiewski. Dopiero w roku 1948 ustanowił dla polskich prawosławnych ogłoszoną przez siebie autokefalią. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Iwona Reiter.
Starożytne kościoły wschodnie w Indiach, które przypisują swe początki działalności świętego Tomasza Apostoła, doszły do ważnego porozumienia ekumenicznego. Postanowiły one, że poza swym rodzimym stanem Kerala będą sobie nawzajem użyczać świątyń do niedzielnych liturgii. Dopuszczono także możliwość dzielenia się cmentarzami oraz użyczania sobie kapłanów do sprawowania nabożeństw pogrzebowych. Porozumienie podpisały dwa kościoły katolickie, syromalabarski i syromalankarski, oraz dwa kościoły przedchalcedońskie, syryjsko-prawosławny i jakobicki. Przy zawarciu porozumienia był obecny przedstawiciel Stolicy Apostolskiej, biskup Brian Farrell, sekretarz papieskiej rady do spraw popierania jedności chrześcijan.
W Gnieźnie odbyły się uroczystości inauguracji posługi prymasowskiej arcybiskupa Henryka Muszyńskiego. Zgodnie z decyzją Benedykta XVI, po osiągnięciu przez kardynała Józefa Glempa 80. roku życia, tytuł prymasa nosić będzie każdorazowy arcybiskup gnieźnieński.
Główną część uroczystości inauguracji posługi prymasowskiej arcybiskupa Muszyńskiego stanowiła msza święta w gnieźnieńskiej katedrze. W homilii nowy prymas Polski zapewnił o swej wierności, dziedzictwu, jedności i wiary.
Temu dziedzictwu jedności i wiary, z głęboką wiarą, w moc i potęgę słowa pragnę służyć, utwierdzać, pomnażać według moich najlepszych, ale i słabych, i ograniczonych sił i możliwości.
Mszę świętą w gnieźnieńskiej katedrze, w której uczestniczyło prawie 40 kardynałów, arcybiskupów i biskupów, poprzedziła sesja naukowa w Teatrze imienia Aleksandra Fredry poświęcona prymasostwu. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.